mówiliśmy o oczekiwaniach, mówiliśmy o pragnieniach. Chodziło o to, czy czegoś się spodziewamy w relacji z Bogiem. Nie tylko chodziło o to, co czeka nas w wieczności, ale chodziło również o to, czy czegoś się spodziewamy tutaj. Czegoś więcej niż rzeczy przyziemnych, o które nie jest źle wołać. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tak jak to w modlitwie pańskiej lub o wiele innych rzeczy prosimy i zabiegamy. Przeczytaliśmy też rozdział z pozoru wyglądający, jakby był o byle czym, o oślich sprawach. I zobaczyliśmy po prostu, że w życiu naprawdę może o coś więcej chodzić. A jeśli nawet komuś nie chodzi, to jest niesamowita Boża łaska, jeśli Bóg temu, kto go nie szuka, daje się znaleźć. Temu, kto o niego nie pyta, objawia się. I trochę tak było w życiu Saula. Później Bóg po Saulu wybrał Dawida, który w oczach Samuela również nie był odpowiedni. Samuel przywykł do obrazu króla. Choć ten król, wiemy, zawiódł. Ale kiedy chciał namaścić kolejnego następcę, to z łatwością mógłby się pomylić, ponieważ patrzał na to człowiek patrzy i co miał przed oczyma. Bóg zatrzymał go, mówi: nie patrz na jego wygląd, nie patrz na jego wzrost. Nie te predyspozycje bierz pod uwagę, gdy chodzi o namaszczenie do. Albowiem Bóg nie patrzy na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma jego, ale Pan patrzy na serce. Księga Samuela, 16 rozdział, 7 werset. Pamiętamy, że Saul doświadczył przemiany. Czytaliśmy, że wówczas stał się innym człowiekiem. On nie mógłby sprostać czemukolwiek w Bożych planach bez tego namaszczenia, bez tego uzdolnienia, bez tego wprowadzenia go w taką rzeczywistość, której nie był w stanie nawet zrozumieć. Gdy przychodzi Boży Duch, On pobudza nas, wprowadza, tak, my wiemy, prawdę, tak? Wzbudza pragnienia. Są to duchowe rzeczy, głębsze oczekiwania. Często On jest autorem tego wewnętrznego żaru, który pochłania nas dla Boga. Dlatego też czytamy: ducha nie gaście, jak gdyby był takim ogniem w nas. Daje chcenie i wykonanie. Prowadzi nas do wykonywania Bożych dzieł. Jako chrześcijanie też jesteśmy na kartach Biblii w wielu miejscach zdefiniowani jako ci, którzy się spodziewają, którzy oczekują. Wielu rzeczy powinniśmy oczekiwać. Wypełnienia się obietnic Chrystusa z nieba, działania Bożego wokół nas, poznania Chrystusa, doznania Chrystusa, jak mówił Paweł, zwyciężania w Nim, o czym napisał w liście do Efezjan. Powinniśmy oczekiwać dorośnięcia do pełni wymiarów chrystusowych, aby nie być ciągle takim samym człowiekiem, jakim byłem w dniu, w którym Bóg mnie znalazł. To są niemożliwe rzeczy dla kogoś, kto myśli tylko o rzeczach ziemskich. Zadaliśmy sobie pytanie, czy tak jest w moim życiu, że myślę tylko o tym, co na ziemi, czy myślę o tym również, co w niebie. W Kościele każdemu Pan darował jakieś zdolności. Wezwał do budowania ciała Chrystusowego. Każdy w inny sposób, inną rolę może odegrać. Ale pytanie brzmi, czy w ogóle o to zabiegamy, czy pytamy o to Boga. Saul, pomimo tego, że doświadczył przemiany, każdego dnia miał przed sobą dwie drogi. Drogę poszukiwania tej Bożej woli i poddawania się wskazówkom Boga, kiedy one przyszły, albo mógł iść własną drogą. Bóg nie, przepraszam za zwrot, pogwałcił jego suwerenności, bo nie zabrał mu wolnej woli, zdolności samodecydowania o sobie i mógł postąpić według własnych oczekiwań, wyobrażeń i podążył niestety złą drogą. Pomimo tego, że Bóg tak ofiarował mu tak wiele, jednak Saul nie wytrwał. Ostatecznie nie wybrał rzeczy Bożych. I pewnie przyznacie, że człowiek, który ma dobre pragnienia i szczere chęci, to one same nie wystarczą. Potrzebne są w życiu decyzje. Mówiliśmy ostatnio o pragnieniach. Dzisiaj zastanówmy się nad decyzjami. Być może pragnienia i dobre chęci są, tak? Mamy je, wiemy, że je mamy. Ale żeby one stały się rzeczywistością, potrzebne są właściwe wybory w życiu. Idź i wykonaj to, co ci się nadarzy, powiedziano Saulowi. Przysłowie mówi, że dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. Czyli znaczy to, że intencje, zamiary mogą być wzniosłe, ale nie wystarczą, jeśli to nie towarzyszy im takie działanie pozwalające osiągnąć cel. Wiemy, że ważne jest też to, jak chcemy osiągnąć cel. Przez osiąganie słusznych celów, ale niewłaściwymi środkami, można z łatwością chybić celu. Zresztą słowo greckie hamartia, tłumaczone w Bibliach naszych polskich jako grzech, oznacza dosłownie chybić celu. A więc ktoś próbuje, stara się, ale chybia. Czy to jest ważne, jak osiągnę cel, skoro go osiągnę? Może wszystko jedno, jak do tego dojdzie, byleby tylko koniec był dobry. I czasem ludzie tak postępują, czasem ludzie tak żyją, tak działają w takim przekonaniu, w szczerym nawet przekonaniu. Nieważne jak, byle do przodu, ważne, żeby na końcu było dobrze. Człowiek sporo może sam sobie zaszkodzić swoimi wyborami, próbując osiągnąć w niewłaściwy sposób właściwy cel. Apostoł Paweł mówi, że nie każdy człowiek, który staje do zapasów, otrzymuje wieniec. Nie każdy człowiek, który bierze udział w czymś, dociera do końca. Nie każdy, kto chce nagrody, stara się i walczy o nią, by ją zdobyć, ją otrzyma, ale tylko ten, mówi apostoł Paweł, kto walczy prawidłowo, zdobywa nagrodę. Tylko taki zapaśnik, bo Paweł użył takiego obrazu, który stosuje się do reguł tej gry, w której wziął udział, otrzymuje nagrodę. A więc spójrzmy teraz troszkę znowu na przykład Saula i zastanówmy się nad tym jego życiem, pamiętając, że łatwo można chybić celu, pomimo tego, że wyznaczamy sobie słuszne cele. Począwszy od namaszczenia Saula, przemiany serca, znaków, o czym czytaliśmy, wszystkie te zdarzenia świadczyły o obecności Boga, o której Samuel zapewnił go, że ona będzie z nim. Bóg będzie z tobą. Było wiele namacalnych dowodów tego. Został wywyższony już w obecności Samuela, później w obecności proroków. I sam Saul, wydaje się, tak bardzo właściwie zareagował na tę sytuację w swoim życiu. Nie wzbił się w pychę. Nie chlubił się swoją nową pozycją. Nie uniósł się tak ambicjonalnie, nie poczuł się jak ryba w wodzie. No to ja im teraz wszystkim pokażę. Ja teraz wiem, jak rządzić. Słowo Boże mówi, że kiedy to wszystko się stało, Saul o nim później tak powie, to we własnych oczach wydawał się sobie mały, 15 rozdział, 17 werset 1 Samuelowej. I niedługo po tych wydarzeniach Samuel postanowił przedstawić, po tym namaszczeniu go przedstawić, postanowił go wszystkim ludziom, tak? Ale król zniknął. Gdzie ukrył się król? Wśród pakunków taboru. No i pewnie czegoś tu nie rozumiemy. Saul przecież przemienił się w nowego człowieka, w innego człowieka. Przed chwilą stał się nim, został namaszczony, powołany, wywyższony. Bóg w szczególny sposób potwierdził to. A teraz Saul zachowuje się jakby po staremu, jakby w ogóle nic się nie zmieniło. Przed czym uciekał Saul? Możemy pomyśleć o odpowiedzialności, możemy też pomyśleć o odrzuceniu. Ostatnio widzieliśmy więcej, jakim był człowiekiem. Niczego duchowego nie pragnął, nie ma tam głębszych pragnień. Wszystko, na czym koncentrował się, jego myśli, to były sprawy ziemskie, przyziemne. Mówiliśmy też o kompleksach. Powiedziałem o takim kompleksie Beniamina. Nie czuł się godny, czuł się mały, najmniejszy, nie dość odpowiedni do tej roli. I sądził właśnie, że tak widzą go ludzie i wierzył temu, co ludzie twierdzą. Bał się ludzi. Być może bał się również odrzucenia, które zresztą przyszło. Bo kiedy zaprezentowano w końcu króla, pospólstwo odrzuciło Saula, mówiąc, co ten nam może pomóc. Tak jak o Jezusie powiedzieli, a cóż dobrego może stamtąd przyjść. Gdy Saul jednak coś osiągnął, gdy zwyciężył, powiedzielibyśmy nawet zasłużył sobie, to Saul sam zaczął zwracać uwagę na te zasługi jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń. Saul zmagał się swoim charakterem i z tym, w co dotąd wierzył. A niestety wierzył w to, co ludzie powiedzą. Wy wiecie, że tak jest do dzisiaj, że wielu ludzi bardziej wierzy w to, co ludzie powiedzą, niż w to, co Bóg mówi. Wierzył w to, co myśleli ludzie, że z Beniamina to raczej nic dobrego wyjść nie może. Saul liczył się z opinią ludzi. Zwracał uwagę na to, co ludzie zrobią, powiedzą, jak zareagują. I pewnego dnia, tłumacząc swój grzech, powie, bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Saul potrafił robić wszystko, co wydawało się stosowne, aby zyskać przychylność Boga, lecz tak, by nie stracić przychylności innych ludzi. Ludzie byli ważnym punktem odniesienia w jego powołaniu, służbie. To nie Bóg, ale właśnie ludzie coraz częściej stanowili o jego tożsamości, o jego pozycji, o jego wyborach życiowych. Bał się ludzi, więc czasem był konformistą. Wolał unikać konfrontacyjnych sytuacji z ludźmi, którzy go wspierali. Potrafił robić rzeczy, jak to dzisiaj powiemy, pod publiczkę. Owszem, był ambitny, bardzo, do bólu, potrafił, ale głównie troszczył się o to, co ludzie powiedzą i co pomyślą. Ludzie byli oczkiem w głowie Saula. Saul miał pewien talent. To był talent, powiedzielibyśmy dzisiaj, PR-owski. To był człowiek utalentowany do werbowania zdolnych, mężnych ludzi i gromadzenia ich wokół siebie. 14 rozdział, 52 werset o tym mówi. Gdy Saul ujrzał jakiegoś męża rycerskiego i wojowniczego, pozyskiwał go dla siebie. Było z każdym. I dzisiaj powiedzielibyśmy właśnie, że był takim świetnym marketingowcem. Potrafił sprzedać siebie i ideę i sprawę tak, by przekonać do siebie każdego człowieka, który byłby przydatny w tej sprawie, o którą chodziło, czyli w sprawie królestwa. Saul wkrótce po tym, jak przyjął Boże powołanie, doświadczył, że Bóg naprawdę go błogosławi. W 14 rozdziale, 47 werset i dalej czytamy. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojnę ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami, z Moabitami, z Monitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Stał się innym człowiekiem, zdolnym wyjść poza przyziemne oczekiwania, poza swoje kompleksy, obawy, pokonywał słabości swego charakteru, miał takie okresy w życiu, mógł wtedy ufać Bogu, albo jak to widzimy też w innych jego okresach, mógł pozostawać takim, jakim był dawniej. Boże powołanie więc nie tylko wystarczało, aby wszystko było załatwione jakby przed Nim, ale Boże powołanie to było powołanie do pewnych trudnych decyzji i wyborów, które niestety, ale sam musiał podjąć, stanąć przed tym. On potrzebował respektować Boże zasady i podobnie jest w naszym przypadku. Nie wystarczy, że staliśmy się nowymi ludźmi za sprawą Bożego Ducha, ale teraz mamy jako nowi ludzie okazać posłuszeństwo Bogu. To my staniemy we wszystkich tych decyzjach. Tym, który Saulowi o tym przypominał, jakie decyzje są słuszne, to był prorok Samuel. Prorocy i kapłani mieli właśnie taką rolę. Ciągle wykazywali i wskazywali na Boże Słowo, na takie Boże standardy. Oni nieśli radę od Boga, bo sami byli tymi, którzy zasiadali w Radzie Boga. Tak tłumaczy się to hebrajskie słowo prorok, czy wcześniej o jasnowidz mówiono o Samuelu. Królowie musieli sporządzić własny odpis Słowa Bożego. Taki był nakaz w Izraelu. Mieli go czytać, aby uczyć się bojaźni pańskiej, aby ich serce nie wzbiło się w pychę ponad ich braci. Kapłani, głównie kapłani, ale też prorocy, objaśniali słowo, przynosili słowo. Na przykład o królu Uzjaszu jest powiedziane, że czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Ale kiedy zabrakło Zachariasza, sprawy się skomplikowały. I tak samo sprawy się mogą komplikować w naszym życiu, kiedy w nim zabraknie Słowa Bożego. Kiedy brakuje Słowa Bożego, brakuje bojaźni Pańskiej. Kiedy brakuje bojaźni Pańskiej, brakuje również pokory. Człowiek chciał, nie chciał, idzie w kierunku pychy. Człowiek staje się zbyt pewnym siebie. Saulowi wiodło się nie dlatego, że ludzie z nim byli, ale dlatego, że słuchał uważnie wskazań Bożych, które przynosił Samuel. I poruszał się ciągle w tej mocy Bożej, to znaczy w mocy tego słowa. Posłuszeństwo słowu w życiu Saula było mocą Saula. Bóg był w tym, co było jego wolą, manifestował się w tym swoją moc, udzielał zwycięstw Saula, ponieważ Saul kroczył drogą wyznaczoną przez Boga. No i chociaż trudno to uwierzyć, łatwo się z Saulem utożsamić, bo to taki normalny człowiek z kompleksami, z takim charakterem, wiecie, i dobre cechy, i złe cechy. I chociaż trudno w to uwierzyć, ten mężnie sprawujący się człowiek, gorliwy poniekąd król, w końcu zaczął ulegać swoim słabościom, charakteru. I chociaż mężnie się sprawował, koniec jego jest taki, że umarł w całkowitym buncie, nieposłuszeństwie, kompletnej bezradności. Pogrążył się, odszedł bardzo niechlubnie. Możemy zadać sobie pytanie, co stało się z Saulem? Co sprawiło, że ten niewiele o sobie myślący na początku król, przemieniony król, pogrążył się w tak głębokim odstępstwie? Kiedy czytamy 13 rozdział pierwszej księgi Samuelowej, tam widzimy pewną szczególną rzecz. Saul stanął, jest szczególna chwila. Saul stanął w sytuacji, w której został zmuszony do oczekiwania z wiarą na Boże działanie. Wydawać mi się mogło, że jest kolejna potyczka z tymi, którzy plądrowali Izraela, ale w tej sytuacji to było coś więcej. Saul zawsze miał dwie drogi przed sobą. Na jednej manifestował się stary charakter człowieka, a na drugiej działał przemieniony człowiek. Wszystko zależało od tego, jakie decyzje będą podjęte. Czy będzie słuchał Bożego Słowa, czy też wpadnie na jakiś własny pomysł. Armia filistyńska była potężna, uzbrojona. Czytamy, że ich było tak wielu jak piasku nad brzegiem morza, 13 rozdział, 5 werset. Naprzeciw była armia kilkutysięczna Izraela, dysponowała dwoma mieczami, drewnianymi jakimiś włóczniami, narzędziami, jakimiś imitacjami broni. A więc kiedy zobaczyli, co nadciąga, jaki huragan na nich idzie, wpadli w panikę. 6 werset mówi, poukrywali się w jaskiniach, w norach, w rozpadlinach skalnych, w pieczarach, w jamach. Panika udzieliła się wszystkim. 600 równie przerażonych ludzi z tej kilku tysięcznej armii w ogóle zostało przy Saulu. Samuel pozostawił pewną wskazówkę Saulowi. Przez 7 dni miał ufać Panu, cierpliwie czekać, a na 7 dzień miało przyjść Boże rozwiązanie. Wtedy wróci Samuel na pole bitwy. Nadejdzie ten ostatni dzień, w którym rozstrzygnie się ta sprawa. No ale żołnierze Saula zaczęli się rozchodzić. Króla prawdopodobnie coraz bardziej przygniatała ta myśl, co się zdarzy, że nie widzą w nim tego, który ma wszystko pod kontrolą, tego, który wszystko ogarnia, tego, który ma szansę zwyciężyć. I tutaj zaczyna się pewne przesłanie też dla każdego z nas. Bo ta bitwa Saula była w rzeczywistości taką próbą wiary, takim wielkim testem w jego powołaniu. Przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą Stwórcy dusze swoje, mówi apostoł Piotr. Właśnie to była ta sytuacja, to był ten rodzaj cierpienia, zmagania, niepewności, presji, gdzie Saul miał według woli Bożej dobrze czynić i powierzyć siebie, swoją duszę i kraj Bogu. Czy Saul miał podstawy, by ufać Panu? Czy na czym mógł Saul w ogóle w tak trudnym położeniu się oprzeć? Oczywiście powiemy, że jeśli chodzi o historię Izraela, wcale nie tak odległą, ponieważ na Samuelu kończyła się epoka sędziów, wcześniej był Jozue, to przecież widać było to i przekazywali sobie tą wiedzę, jak Bóg wspierał Izraela. Gdy Jozue walczył z Amorejczykami, Pan godził w nich z nieba wielkimi kamieniami. Gedeon zwyciężył potężną armię, mając zaledwie 300 żołnierzy. Kiedy Barak zwyciężył armię kananejską, powiedziane jest, że Pan ruszył przed nim. Gdy Amonici wpadli w ręce Jeftego, czytamy, że Pan wydał ich w ich ręce. A więc Saul znał tę historię. I to nie była tak odległa historia jak dla nas. Apostoł Paweł przypomina nam, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieją mieli. Czego one uczą? Czego uczą nas te zapisane historie? W tym tekście tam dalej apostoł Paweł mówi, że Bóg jest źródłem cierpliwości i pociechy. I tym my też mamy wiele świadectw. Słyszymy o tym, co Bóg uczynił dla niejednej osoby. Możemy czytać książki, słyszeć świadectwa i przecierać ze zdumienia oczy, że to jest możliwe. Wiemy o zmaganiach różnych ludzi, braci, sióstr, ale zgodzicie się chyba z tym, że czym innym jest posiadać wiedzę o tym, jakim Pan okazał się dla kogoś, a czym innym jest stanąć dokładnie w tych samych sytuacjach, z własnym charakterem, z własną duchowością, z wszystkim tym, do czego doszliśmy z Bogiem i móc doświadczyć Pana w tych sytuacjach. Co chciał Saul osiągnąć w ten sposób, że postanowił, kiedy rozpoczął się 7 dzień, złożyć ofiarę. To było ewidentne złamanie Bożych zasad, Bożych standardów. Tylko kapłani mieli prawo do składania ofiar i to wyłącznie po uprzednim oczyszczeniu się. Gdy później Saul tłumaczył się Samuelowi z tego, co zrobił, powiada: widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadchodziłeś. I znowu w tym kontekście decyzji Saula pojawiają się ludzie. Trzeba zrobić coś, by ludzie zareagowali we właściwy sposób. Trzeba znowu zrobić coś pod ludzi. Czy my nigdy nie stanęliśmy w podobnej sytuacji? Wiele razy możecie mieć do czynienia z decyzjami, które determinowane są przez to, jak chcemy, aby inni reagowali. I to mogą być decyzje, które niestety, ale nie będą zgodne z tym, czego właśnie Bóg oczekiwał. W tamtej sytuacji nie było rozwiązania, nie było wyjścia. Kiedy rozpoczął się ostatni dzień, nie nadciągał Samuel, ten Boży Rzecznik. Wydawało się, nie ma rozwiązania. Jest pełno myśli. Może coś uda się na tym zyskać. Złożymy ofiarę, wzrośnie morale ludzi, zobaczą mnie jako kogoś religijnego. Bóg też w końcu coś na tym zyska, ponieważ ofiara będzie złożona. Stajemy czasem w podobnej sytuacji. Jest wiele takich sytuacji w naszym życiu, w których z łatwością można znaleźć rozwiązanie, by wyjść z jakiejś opresji, jeśli tylko złamiemy jakieś Boże standardy. Obniżymy trochę poprzeczkę. Niekoniecznie ściśle się będziemy trzymać słowa. A jeśli nawet znajdziemy jakiś fragment, który nam mówi stop, znajdziemy inną interpretację dla wyjaśnienia sobie i usprawiedliwienia tego, że przecież w tej sytuacji inaczej można się zachować. Gdy cel jest szlachetny, możesz myśleć, że to w jakiś sposób usprawiedliwia cię, gdy używasz niewłaściwego sposobu dla jego osiągnięcia. Człowiek ma wiele pokus, by poradzić sobie jakoś na własną rękę. I Saul nie czekał na Boże rozwiązanie, bo wydawało mu się, że to jest ostatnia okazja, ostatnia chwila, ostatnie momenty, by coś zmienić. Lud pierzchnął, a ty nie nadchodziłeś, a trzeba było działać. To był czas, gdzie nie można było czekać. I Saul mówi w ten sposób Samuelowi: to nie jest tak, że to jest moja wina, że tak się wydarzyło. To trochę twoja wina, bo nie nadchodziłeś. Byłem zmuszony do tego rodzaju postępowania. Nie miałem innego wyjścia. Trzeba było cię zastąpić. Radziłem sobie tak, jak potrafiłem. Czy nie jest tak, że ludzie właśnie mają takie wyjaśnienie? To zdarza się do dzisiaj. Człowiek znajduje uzasadnienie, usprawiedliwia się, pomniejsza wagę swoich wykroczeń, zrzuca winę na kogoś albo rozdziela winę na kogoś. Winne są okoliczności, nawet Bóg może być winien, że w porę nie przyszedł, w porę nie ostrzegł, w porę nie zatrzymał, nie zadziałał. Ale sama Biblia twierdzi, że nie ma usprawiedliwienia dla człowieka, który odstępuje od Bożego Słowa. Bóg nie widzi żadnej okoliczności łagodzącej dla nieposłuszeństwa Bogu. Pytanie, dlaczego Bóg dopuszcza do trudnych sytuacji, jak ta w życiu Saula? Po co były niezbędne te dni, te 7 dni? W tych 7 dniach kryje się pewna podstawa, na której mógł się oprzeć ten król. Bóg postawił go w sytuacji, w której miało się okazać, czy on jest gotów nagiąć, złamać Boże zasady, czy chociażby miał zginąć, to zginie, ale będzie wierny Bogu do końca. To nie pierwszy człowiek, który znalazł się w takiej sytuacji, bo już o Danielu tak czytamy, który miał pokłonić się, tak? Daniel bądź jego przyjaciele. Chodziło o pokłonienie się posągowi. Niech ci o królu będzie wiadome, że nie oddamy tego pokłonu. A jeśli nasz Bóg nas nie wyratuje, to nadal będziemy trwali w tej decyzji. Ale trochę z innej gliny był Saul. Bóg nie wybrał pierwszej lepszej sytuacji, no taki sprawdzian. Ta bitwa była kluczowa. Samuel powiedział, że gdyby dochował wierności w tej sytuacji, jest to 13 werset, to Bóg utwierdził Jego Królestwo na wieki. Boże obietnice dziedziczymy przez wiarę, tak mówi Biblia. A taka wiara nie jest pustym przekonaniem, bez pokrycia, ale niesie ze sobą konieczność podejmowania decyzji. Mamy zwyciężać wiarą, a nie cwaniactwem, nie jakąś zapobiegliwością, ludzką zaradnością. Czy miał podstawy, by wierzyć? 7 dni oczekiwania, wymowna liczba, nie tylko wskazująca na Bożą doskonałość, to wiemy z teologii. Po 7 dniach od namaszczenia go na króla czekał na Samuela. Mówiliśmy o tym wcześniej. Czekał na Samuela, aż nadejdzie z Bożymi wskazówkami. I po tych 7 dniach Bóg na oczach całego Izraela potwierdził poprzez losy wybór Saula na króla. Innymi słowy mówiąc, te 7 dni miały przypomnieć Saulowi, że nieludzką ręką obrano go na króla, choć na żądanie ludzi, wiemy, to sam Bóg dokonał wyboru w 7 dniu. Każdy z nas w Chrystusie też może oprzeć się wszelkim pokusom radzenia sobie na własny sposób w życiu. Do czego możesz się odwołać, by nie nagiąć Bożych zasad? On powiedział, że nigdy nas nie porzuci, nie opuści. On powiedział, że darował nam ducha, duch jest nam dany. Jest pocieszycielem, aby nas wesprzeć, aby nas bronić, aby nas prowadzić, aby nas uświęcić. Możesz się trzymać tego wyłącznie przez wiarę. Możesz zabrać to przez wiarę. To jest twoje powołanie chrześcijańskie. I możesz trzymać w tej wierze przez czas zmagań. Możesz oczekiwać, ale możesz też działać na własną rękę. I Saul tej sytuacji nie wyczekał tego 7 dnia, ale uchwycił się czegokolwiek, co zmieniłoby bieg wydarzeń. By ludzie, o których się martwił, by ludzie nadal się gromadzili wokół niego. I czego uchwycił się w tej sytuacji? Jest to bardzo ważny werset, 13 rozdział, 12 werset pierwszej księgi Samuelowej. On powiada: ośmieliłem się złożyć ofiarę Panu. Zobaczcie, słowo ośmieliłem wskazuje na to, że Saul zdobył się na coś. Przełamał się, przezwyciężył w sobie pewną granicę. Prawdopodobnie Saul wiedział w swoim wnętrzu, w swoim sumieniu o tym, że przekracza Boże Słowo, Boże wskazania. Że wiedział, co robi. Ale w tej sytuacji nie bał się Pana, bo bardziej bał się ludzi, którzy go opuszczali. Bardziej bał się tych okoliczności, które przychodzą. I Pan już wiedział, że Saul nie przetrwa żadnej następnej próby, że będzie radził sobie wszelkimi dostępnymi środkami, aby zawsze jakoś tam się wiodło. Saul podjął brzemienną w skutkach decyzję. Co było dalej? Kiedy czytamy 14 rozdział, 23 werset, czytam: i wspomógł Pan Izraela w tym dniu, bitwa zaś przeniosła się aż pod Bet-Awen. Zobaczcie, czy Bóg nie jest łaskawy. Człowiek postanawia i tak po swojemu żyć, robić, a Bóg po raz kolejny obdarza go łaską. I wspomógł Pan Izraela. Zatem to wyglądało tak, że nie było namacalnych konsekwencji z tego, co zrobił w tej sytuacji, za wyjątkiem tej zapowiedzi Samuela, który mu przepowiedział, że jego królestwo już się nie ostoi. Konsekwencje miały przyjść później, w przyszłości. Często tak jest, jak pisze król Salomon w Księdze Kaznodziei, 8 rozdział, 12 werset. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. I właśnie Saul jest tego klasycznym przykładem, nie tylko on, ale jest tego przykładem, że gdyby Saul poniósł wszystkie konsekwencje tego, co zrobił wtedy, to prawdopodobnie zatrzymałby się. Ale to była próba wiary, to był sprawdzian, to był najważniejszy test w jego życiu. I odtąd Saul nie cierpiał już jako człowiek namaszczony, jako człowiek wiary, który staje w tych trudnych momentach. w imieniu Bożym, ale cierpi odtąd i zmaga się jako człowiek, który przestępuje Boże nakazy, Boże standardy. Jako człowiek, który sam staje się dla siebie wyrocznią, słucha tylko wyłącznie siebie. W życiu Saula można odkryć kilka pewnych takich przełomowych momentów, które doprowadziły go do całkowitej ruiny. To nie wydarzyło się jednego dnia. Jak mówi apostoł Paweł, jest to pewien wzór dla nas, pewien wzorzec pokazujący nam, co czyni grzech w życiu człowieka, jak jest podstępny, jak niszczący, jak powolny, cierpliwy, jak drąży życie człowieka, jak kropla drąży skałę. I jest to też wzór pokazujący nam Boże działanie. A stało się to dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali, pisze Paweł o Izraelu. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, by nie upadł. To jest 1 Koryntian 10 rozdział. Słowo Boże pokazuje nam coś więcej. Spójrzmy krótko, już na koniec, co stało się w życiu Saula. Gdzie to ośmielenie się, by pokonać pewną granicę, go zaprowadziło. Pierwsza sprawa. Saul zaczął stawać się legalistą. 14 rozdział o tym mówi. Nie będziemy go całego czytać. Legalizm Saula objawiał się w tym, że on nie żył już w mocy ducha, on nie czekał na Boże wskazówki, on nie czynił ściśle pewnych rzeczy według Bożego Słowa, ale działał tak, jak wydawało mu się słuszne. Bazował na pewnej rutynie. Gdy Saul przestał słuchać Bożego głosu, przestał radzić się Pana, to stał się po prostu człowiekiem religijnym. Kiedy nie miał chęci poszukiwania głębszych rzeczy, to została tylko religia. Jako religijny człowiek postanowił uczynić akt poświęcenia, przez to niemal nie zginął jego syn Jonatan. To była taka religia heroicznych aktów religijnych. Saul zaczął kierować się takim własnym poczuciem sprawiedliwości i tą miarą zaczął mierzyć też innych ludzi. Zaczął rozumieć być może Boga tak jak na początku. Chciał zaskarbić sobie jego przychylność przez zasługi. Musimy zasłużyć, więc musimy się poświęcić. I w tym Saul kierował się taką zasadą pozbawioną miłości. To była gorliwość bez miłości. Pomyślałem, że nie wierzył już Bogu, ale temu, co sam zrobi, czym upatrywał to, że zyska przychylność Boga i zyska przychylność ludzi. Zakaz spożywania posiłku. Aż dobiją ostatniego wroga. To doprowadziło do grzechu wszystkich jego wojowników, którzy spożywali mięso z krwią. Było to zakazane w Słowie Bożym. I kiedy Saul to zauważył, obruszał się tym, czytamy, uznał to za ciężki grzech. I zobaczcie, chociaż stał się człowiekiem nieczułym na swój grzech, to legalizm sprawił, że był bardzo miał wyostrzony wzrok, gdy chodziło o grzech innych ludzi. Nie stracił wrażliwości na cudzy grzech, lecz z tym własnym nie wiedział, jak sobie poradzić. Nie obruszał się tym, że sam doprowadził do tej sytuacji, w której inni zgrzeszyli. Pewna lekcja płynie dla nas. Prosta. Nie bądźmy legalistami. Nie zostaliśmy zbawieni na podstawie przepisów, zakazów i nakazów, ale na podstawie łaski, z wiary. I oczywiście, że czytamy w Nowym Testamencie, że mamy być pełni zapału dla pracy dla Pana, prawda? Jest napisane o nas, wierzę, w liście do Tytusa, że Jezus Chrystus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. My mamy być gorliwi, pełni zapału, ale mamy pamiętać o tym, że im bardziej gorliwi jesteśmy, a to może mieć początek w naszych domach na przykład, tym więcej miłości potrzebujemy, by wylać na innych, którzy nie nadążają. Za czym? Za poświęceniem, za determinacją, za oddaniem. A więc bądź gorliwy, pomyślałem sobie, i kochaj. Nie staniesz się nigdy legalistą. Bądź gorliwy i kochaj. Raczej pragnij, raczej oczekuj, spodziewaj się od Boga rzeczy, rozkochaj się w tych rzeczach. Jeśli będziesz kochał te rzeczy, rozkochasz innych w tym, co sam kochasz. I Pan może tego użyć. Powiedziałem sobie, znajdź motywację w miłości. Nie w tego, co muszę, ale w miłości do Boga, który mnie tak umiłował i przyprowadził mnie do zbawienia. Saul stawał się legalistą. Po drugie, Saul utracił umiejętność duchowego rozróżniania. Niewiara i kult siebie tak dotknęły jego sumienia, że w rezultacie on nie był świadomy już tego, kiedy grzeszy. Widział cudze, ale nie widział swojego. I Biblia mówi, że mamy oddawać Bogu, jak to jest Mu miłe, tak? Duchu i prawdzie, jak Mu miłe, z nabożną czcią, szacunkiem. Ale Saul wymyślił sobie to, jak będzie Bogu miłe. Wymyślił sobie jakieś nieprawdziwe rzeczy o Bogu i zredukował to swoje życie do takiej swojej martwej religii. Do takiego rytuału. To był rytuał od ołtarza do ołtarza. To tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli od niedzieli do niedzieli. Saul obrzędowo patrząc jest bez zarzutu. Zbudował sam Bogu ołtarz, zresztą nie jedyny, i składał na nim ofiary. I wszystko przykrywał odtąd ofiarami. Zawsze miał gotowy konfesjonał na każdą okoliczność. Taka niedziela, która rozgrzesza. To były jego właśnie ołtarze. Jeśli był w czymś nieposłuszny słowu Pana i sumienie nie dawało mu spokoju, ołtarz. Słuchajcie, ołtarz to załatwi. Tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, niedziela. Niedziela to wszystko przykryje. Zawsze pomyślał o Bogu, żeby go czymś kupić, czymś udobruchać. Religia Saula była taką religią też kupowania sobie Boga, niezależnie od tego, jak szło jego życie. I właśnie kiedy zgrzeszył, po raz kolejny wita się z Saulem słowami, jest to 15 rozdział, 13 werset. Błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Wypełniłeś? Jak ci się wydaje? Samuel mówi, a co to za beczenie owiec, które dochodzi moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Nakaz Pański mówił, że mieli wszystko wytępić, bo było obłożone klątwą. Jak bym miał odpowiedź? Lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu, Twojemu. Jak możesz mi mieć coś za złe? Ja to dla Twojego Boga robię. Twojemu Bogu, a resztę wybiliśmy co do nogi, zgodnie z nakazem Pańskim. A więc nie możesz mieć pretensji, że nie wykonałem rozkazu. Wszystko, co miało zginąć, zginęło, a to, co zostało, to nie dla mnie. To dla Boga. Odpowiedź Samuela. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i grzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krąmność jak bałwochwarstwo i oddanie czci obrazom. Księga Ozeasza mówi, miłości chcę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. I Saul chociaż był religijnym człowiekiem, gorliwym momentami do bólu w swej religijności, to stał się już całkowicie niewrażliwy na Boży głos, na Boże słowa. Jego życie było wyłącznie rytualne. Przestał rozumieć, że w pewnych okolicznościach, zaczął rozumieć, że w pewnych okolicznościach grzech można jakoś usprawiedliwić. Choćby tym, że do czegoś został przez kogoś sprowokowany. To mogli być inni ludzie, okoliczności. To nie jego wina. Skutki takiego postępowania nie dotknęły tylko jego domu, jego samego. Skutki tego, co zrobił wtedy, dotknęły przyszłych pokoleń. Kiedy otworzycie Księgę Estery, 3 rozdział, 1 werset, to zauważycie tam niezwykłą historię. Historię Hamana, który zaczął szkodzić narodowi izraelskiemu w niewoli tak, że o mało ten naród izraelski nie został całkowicie wytępiony. A kim był Haman? Co o nim jest powiedziane? 3 rozdział, 1 werset. Przeczytacie tam na pewno, że jest powiedziane o Hamanie, że to jest potomek Agaga. A więc tego króla Amalekitów, którego oszczędził oprócz bydła Saul. Co nam to mówi o skutkach grzechu? Ano to, że nie tylko uderzają we mnie, ale są takie grzechy, które uderzają w następne pokolenie. Biblia mówi, że syn nie poniesie kary za winę ojców, lecz to nie oznacza, że nie przyjdą skutki popełnionych złych czynów w kolejnym pokoleniu. To z tego powodu Izraelici wyznawali grzechy swoich ojców. Nie dlatego, że byli winni i musieli się z tego oczyścić, ale dlatego, że manifestowali przed Bogiem, że tak jak oni wyznają swoje grzechy, tak odcinają się od wszystkich grzechów, które widzieli w swoich domach. To my, rodzice, determinujemy późniejsze wybory naszych dzieci. Dla tamtych wrogiem okazał się potomek Agaga, lecz dla naszych dzieci wrogiem może być to, co oszczędzimy w sobie. Może być jakaś zła postawa, niewłaściwy sposób postępowania, niewłaściwy sposób radzenia sobie w życiu. Niedawno była rocznica śmierci Anny Przybylskiej i oglądałem chwilkę, kawałek reportażu i ona mówi tam, że uczy swojej córki jednej rzeczy. Żeby uczciwie żyła, zdobywała wszystko pracą i żeby nie była przede wszystkim cwana. Nie wiem, jak to robiła, ale tak uchwyciłem to. W trakcie przygotowywania tego słowa widziałem, że Saul był cwany. Saul po prostu był cwany i szedł na łatwiznę. Szedł tak, żeby mieć wokół siebie ludzi. Czasem w swoim życiu możemy oszczędzić pewne sprawy, rzeczy, które procentują później w następnym pokoleniu. A to może być roszczeniowa postawa, a to może być cwaniactwo, a to może być wygodnictwo, a to mogą być jakieś grzechy. Pójdźmy dalej. Saul wyłącznie sam dla siebie stał się autorytetem. Skąd o tym wiemy? 1 Samuela, 15, rozdział 12, werset. Uprawiał kult własnej osoby. Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Wydaje się to w naszej perspektywie całkiem normalne. Prawda? Mamy pomniki z II wojny światowej, upamiętniają ludzi, a nie Boga przecież. Ale nie tak było w Izraelu. Zwycięstwa były Bożymi zwycięstwami. Ale te Saulowe zwycięstwa przestały już być Bożymi, a zaczęły być jego własnymi. I przed tym Bóg ostrzegał Izraela jeszcze, zanim dotarli do ziemi obiecanej, aby nie powiedzieli sobie, że to moja ręka, moja siła sprawiły mi to wszystko. Za to też Nabukadnezar odpokutował 7 lat w ciężkiej tułaczce. Za to, że stwierdził, że to wszystko jest jego i on się tego dorobił, dopracował. A więc Saul zbudował sobie miejsce kultu, aby inni pamiętali o jego zasługach, by mieli gdzie składać hołd. No, to tak jakby chciał powiedzieć wszystkim ludziom, jeśli przyszłoby wam coś niewłaściwego do głowy, pamiętajcie, co ja uczyniłem dla was. To jest zobowiązujące. Jest taki psalm, który doskonale znamy, którym czytamy, że taka jest droga, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa podoba się. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest ich pasterzem, psalm 409. Chodzi o to, że Saul był już bardzo skoncentrowany na sobie. Polegał na sobie i za prawdę uchodziło to, co sam uważał za prawdę. Stał się w swoich oczach punktem odniesienia do wszystkiego, co robił i w jaki sposób to robił, w ten sposób podchodził. Postawił sobie pomnik. Chciał, aby ludzie widzieli w nim, że zasługuje. Wiecie, każdy z nas stoi zawsze przed takim niebezpieczeństwem, aby robić pewne rzeczy dla Boga, tak by inni je widzieli i docenili. To jest tak, jakbyśmy sobie takie pomniki, może nie są to pomniki z kamienia, z drzewa, ale tak jakbyśmy stawiali już za życia pomniki. Robię tak, aby mnie za to uhonorowano. Aby mnie w tym doceniono. Aby mnie w tym zauważono. Tak można pracować dla Pana, ale powiem wam, przychodzą wtedy chwile, w których człowiek nie chce już dalej pracować. Tak dla Pana. Bo ciągle wypracował w sobie taką myśl o tym, żeby stawiać pomniki. My mamy jednak dla Boga to czynić i wszystkie zwycięstwa i rzeczy, które się powiodły, powinny być, powinien Bóg w nich być uhonorowany. Czy potrafimy więc tak służyć Bogu, aby On był uhonorowany? Czy potrafimy, kiedy mamy wybór, nie postawić pomnika, ale po prostu umknąć gdzieś tak, aby jednak człowiek, który doświadczył dobra z naszej strony, pomyślał, no tylko Bogu jestem w stanie za to podziękować, bo nie wiem, skąd nawet to przyszło. Nie mamy czasu, więc ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, nie będę się dalej rozwijał. Saul w końcowym etapie swojego życia przejawiał ducha zazdrości, podejrzliwości. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły. Od Pana czytamy, 16 rozdział, 14 werset. Porzucona jest żywa wiara, legalizm, hula, znieczulone serce, kult własnej osoby, własna mowa mu się podoba, to co on jest słuszne, to co on twierdzi. I wtedy daje człowiek przystęp złemu duchowi. Oczywiście Bóg nie zesłał złego ducha dosłownie na Saula, ale dopuścił do tego, co stało się nieuchronne w życiu Saula. Nieuchronne, nieuniknione. Saul stał się po prostu podatny na zwodnicze działanie. I gdy odeszły wielkie, wzniosłe duchowe pragnienia, gdy opuścił go Boży Duch, charakter Saula zmienia się o 180 stopni. Jest tylko jedna droga przed Saulem. Wydaje się, że tak jest, ponieważ jest opanowany przez złą inspirację. Zamiast skromnej, strachliwej, wycofanej osoby, zamiast takiego charakteru, który jeszcze chcielibyśmy jakoś tam tolerować, wytłumaczyć, zrozumieć, powiedzieć, zmienisz się, Saulu, przyjdzie czas, wzrośniesz duchowo, będzie inaczej. To Saul staje się pysznym człowiekiem, wyrafinowanym, żądnym krwi, zemsty. Jest niezwykle podejrzliwym człowiekiem. Miał demoniczne napady. Wtedy ktoś sobie przypomniał, że jest taki człowiek jak Dawid, sprowadzono go, grał pieśni, psalmy, uspokajało to króla. Saul związał się z Dawidem, później była ta bitwa, w której Dawid zwycięża Goliata, a więc te obietnice króla zaczynają przypadać. Saul mianuje Dawida na dowódcę wojska i ilekroć Dawid wyrusza zbrojnie, dokądkolwiek zawsze idzie, ma powodzenie. 18 rozdział już o tym mówi. Sława, zwycięstwa Dawida przerastały sławę Saula. Jakże on nienawidził tej pieśni, że Dawid pobił swoje 10 tysięcy, a Saul tylko 1000. Zazdrość zmienia ludzi. To zgniłość w kościach, tak o tym mówi Biblia. A więc to jest gdzieś coś w środku. Ludzie zazdrośni, nie mają pokoju. Bo gdzie jest zazdrość, tam też jest niepokój i wszelki zły czyn, mówi Nowy Testament. I to wszystko wydarzyło się, wiele złych czynów wydarzyło się w życiu Saula. Nowy Testament mówi również, że ci, którzy, Piotr o tym mówi, że ci, którzy wracają do swych dawniejszych grzechów, że ich stan jest zawsze gorszy niż poprzednio. Saul, kiedy wycofał się z tej Bożej drogi, poszedł własną, nie stał się takim samym starym Saulem, który tylko martwił się o oślicę swego ojca. Stał się o wiele gorszym człowiekiem. Człowiek, który powierzchownie się odrodził, staje się, Biblia mówi, 7 razy gorszy niż poprzednio. Za sprawą właśnie złych duchów. I Saul w tym swoim obłędzie przekroczył już kolejną granicę, która kosztowała wszystkich innych śmierć. Saul radził się czarownicy, aby uzyskać jakieś wskazówki od Samuela, a ten z kolei od Boga. Samuel wówczas już nie żył. I dzisiaj też może dziać się podobnie. Jeśli nie reagujemy właściwie na to, co nie jest właściwe, to znaczy, że w jakiś sposób tolerujemy to wokół siebie. Gdy akceptujemy coś nie do zaakceptowania, to w pewien sposób przez naszą bierność zgadzamy się z obecnością tego wokół nas. A jeśli się z tym zgadzamy, to z biegiem czasu nie mamy problemu, by w sytuacji bez wyjścia skorzystać z czegoś, czego nie potępialiśmy. Nie określaliśmy się wobec tego. W końcu przychodzi ta myśl, skoro to działa w życiu innych ludzi, to może i dla mnie zadziała. Czy dlatego dzisiaj ludzie nie biegną do wróżbitów, nie sięgają do horoskopów, nie dzwonią na jakąś infolinię posłuchać, co jutro będzie? Czy to będzie blondynka, czy ta brunetka? Ludzie w bardzo nowych formach jednak uprawiają ten sam kult, który widzimy w życiu Saula. A więc nasze życie musi być czytelne i musimy określić się wobec pewnych rzeczy, które się dzieją wokół nas. Upadek królestwa Saula, można by powiedzieć, że jest powolny, wielostopniowy, choć on upadł za pierwszym razem i już się nie podniósł z tego. Ruina człowieka jest sprawą czasem tolerowania przez lata pewnych niewłaściwych rzeczy wokół siebie. I kiedy już dochodzi do kontaktu z umarłym Samuelem, sam Saul powiada: jestem w ciężkiej niedoli. Filistyni wojują ze mną, a Bóg ode mnie odstąpił. Już nie daje mi odpowiedzi. Saul jest tego świadomy, że Boga już przy nim nie ma. Jest w ciężkiej niedoli. Ale co robi Saul? Saul, jak zwykł do tej pory czynić, znowu chce dotrzeć do celu niewłaściwymi środkami. Chce otrzymać informacje od Boga, wskazówki od Boga. Saul szuka tego, który przekazał mu rady od Boga. A więc zobaczcie, historia o człowieku, którym Bóg zbudził szlachetne pragnienie, któremu dał ducha, którego przemienił w innego człowieka i odtąd ten człowiek miał dwie drogi przed sobą. Ale wybrał drogę według zasady: cel uświęca środki. I koniec tej drogi jest taki: jestem w wielkiej niedoli. Czego powinna uczyć nas ta historia? Jeśli masz duchowe pragnienia, nie zapominaj o tym, że potrzebne są jeszcze decyzje. Duchowe pragnienia są, kwitną, jak kwiatki na jesień, więdną. Jeśli zmierzasz do celu, pamiętaj, że żaden cel, nawet najbardziej wydający ci się za szlachetny, nie uświęci środków, którymi chcesz posłużyć się, aby do tego celu dotrzeć. Jako dzieci Boże musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy poddawani próbom. W naszym życiu też one mają miejsce. Czy okażemy się posłuszni, czy będziemy ufać Bożemu Słowu, czy też będziemy poszukiwać na własną rękę rozwiązań. W czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchali nauk szatańskich. Niektórzy. A to się wydarzy. Szatan to prosta nauka, tak? Trzymaj się siebie, wsłuchaj się w siebie, bądź autorytetem dla siebie. To jest taka oferta udanego życia z pominięciem Boga. Tak było w Edenie. Po czwarte, bądźmy czujni, przede wszystkim, by trzymać się Słowa Bożego. Ściśle, tak jak to powiedziano Jozuemu, że kiedy będzie się ściśle trzymał Bożego Słowa, to będzie mu się powodziło, dokądkolwiek pójdzie. Oddzielenie od Słowa popycha nas w rutynę. Takie błędne przeświadczenie, że kiedy poruszasz się od ołtarza do ołtarza, od niedzieli do niedzieli, to wszystko jest dalej w najlepszym porządku. Wymyślona religia ofiar usprawiedliwia nas samych w sobie i w ten sposób znieczula dzień po dniu na grzech. Powinniśmy pamiętać, ostatnia rzecz, po piąte, by poświęcać czas Panu, zabiegać o to, by poznawać Go, by móc rozróżniać, co dobre od tego, co złe. To dotyczy naszych domów, zboru, każdego miejsca, w którym jesteśmy, pracy, szkoły. I pamiętajmy o tym, że chociaż Bóg darował nam największe obietnice, jesteśmy wezwani, aby skoro Bóg darował nam te największe obietnice i nie oszczędził niczego, aby nam dać, to jesteśmy wezwani w Nowym Testamencie, aby być ludźmi starannymi, aby starać się, aby nie być bezczynnym w poznaniu Jezusa Chrystusa. A jak to Piotr dosłownie otworzył, to powiedział, kiedy mówi o tych najwspanialszych Bożych obietnicach: mówi, że boska Jego moc obdarowana z wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I właśnie dlatego wspominałem dwa wersety, właśnie dlatego on mówi: dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwanie, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwem miłością. Jeśli je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą. Nie dopuszczą. A więc, drodzy, zachowajmy to słowo w sercach. Niech ten życiorys Saula, taki ludzki, taki normalny, zwyczajny, będzie dla nas przestrogą, zarazem też zachętą do tego, aby trzymać się Bożych wskazówek. Amen. Zaśpiewajmy wspólnie pieśń.